Radio Łódź w każdej sprawie.
Agata Gwizdała, dzień dobry. Zaczynamy kolejny program W każdej sprawie w Radiu Łódź do godziny 13. Wam, Państwu. Oddajemy głos, czekamy na telefony, czekamy na maile, na komentarze. W bieżącym temacie 606 78 78 78 to telefon do studia. studio@radiolodz.pl nasz adres mailowy i oczywiście także radiowy Facebook do dyspozycji. A dziś temat delikatny, drażliwy, dla niektórych temat tabu, ale niezwykle ważny, bo temat, który tak naprawdę jest rozmową o tym, czy jesteśmy w stanie pomóc drugiej osobie, czy jesteśmy w stanie podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą naszego funkcjonowania, dotyczącą tego, co stanie się z naszym ciałem po śmierci, a jednocześnie czy jesteśmy także w stanie podjąć się takiej pomocy dla drugiego człowieka, w tym by poprawić jakość jego życia, poprawić jego zdrowie albo w końcu uratować jego życie. Czy Polacy chcą oddawać narządy do przeszczepów? Czy jest problem z dawcami? To jest dziś pytanie w każdej sprawie w Radiu Łódź. Nie bez przyczyny takie pytanie pada właśnie dziś, bowiem 26 października przypada Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Chodzi właśnie o to, by promować świadome dawstwo narządów, szpiku oraz krwi, a także poszerzać wiedzę społeczeństwa na ten temat. Jak jest z tą naszą wiedzą, jak jest z tym tematem, czy jesteśmy w stanie o tym rozmawiać, czy rozmawiamy o tym, co powinno się stać z naszymi narządami po śmierci, czy świadomie podejmujemy za życia taką decyzję, być może także decydujemy się na sprzeciw, który przecież też jest możliwy, bo w Polsce zgodnie z zapisami prawa funkcjonuje tak zwane domniemanie zgody, w związku z tym lekarze mają prawo pobrać po śmierci narząd właśnie do potencjalnego przeszczepu, ale też zwyczajowo pytają rodzinę zmarłego o zgodę. Natomiast każdy z nas może także w czasie swojego życia podjąć decyzję, że nie zgadza się właśnie na to, by pobrać takie narządy i taki formalny sprzeciw można także zgłosić. Czy my w ogóle o tym rozmawiamy, dyskutujemy, czy unikamy jednak tego tematu? No bo to są tematy, które przecież poruszają bardzo wrażliwe, wręcz graniczne kwestie w naszym życiu. 606 78 78 78 to telefon do studia. Czekam na Państwa głosy w tej sprawie, na Państwa refleksje, doświadczenia, przemyślenia, pytania. Mam nadzieję, że mogę liczyć na Państwa udział. Można do nas także napisać studio@radiolodz.pl i radiowy Facebook do dyspozycji. Czy Polacy chcą oddawać narządy do przeszczepów, czy decydują się na takie kroki, czy wręcz przeciwnie, unikamy tego tematu? O to także pytała nasza reporterka Katarzyna Grabowska.
Czy pani się zastanawiała nad taką możliwością złożenia takiego oświadczenia o oddaniu organów?
Tak, zastanawiałam się i faktycznie uważam, że jest to bardzo ważne. Wielu z moich znajomych już złożyło takie deklaracje. Faktycznie jestem za.
Czy pani by się zgodziła oddać organy, podpisać takie...
Mam podpisane. Noszę w torebce po prostu tym zgodę. No.
Mówi pani z taką lekkością, z taką oczywistością, a jednak takich osób jak pani jest mało.
No nie sądzę. Chyba generalnie to przecież jak po śmierci to tak naprawdę no już i tak nam te organy nie są potrzebne, tak? Także może komuś to się przyda. Aczkolwiek jestem w takim wieku, że no nie wiem, czy te organy się nadadzą jeszcze.
A kiedy pani podpisała? Ile lat?
Oj, no już dawno.
Już dawno.
Dawno, z 15 lat temu.
Myślę, że u nas też świadomość nie jest wielka. Znaczy, przepisy z tego, co się orientuję, to są takie, że o ile nie zastrzegliśmy sobie, że nie chcemy tych organów przekazywać, to one zawsze mogą być przekazane. Natomiast tutaj bardzo wielu lekarzy u nas w Polsce trochę ostrożnie podchodzi do tego tematu i z tego, co wiem, to zawsze jest wtedy jakby oczekiwanie na zgodę rodziny. Nigdy się nie robi tego wbrew rodzinie, czy jeżeli wiemy, że zmarły miał inne poglądy, to wbrew jakby jego woli.
Czy byłbyś w stanie oddać nerkę albo inny narząd do przeszczepu?
Tak, myślę, że tak. Na tyle wiele kampanii uświadamiających gdzieś spotkało mnie w moim życiu, plus duża świadomość w latach, kiedy byłem komendantem chówca, tego jak ważne jest to i jak praktycznie bezkolizyjne dla osoby zdrowej jest to, że tą nerkę się odda, tudzież szpik, bo ja bardziej się nastawiałem na szpik kostny i na rejestrację w ogóle samych ludzi po to, żeby ta grupa kontrolna była tak duża.
Miałoby to dla Ciebie znaczenie, czy dla kogoś bliskiego, czy dla obcej osoby?
Zupełnie żadnego nie miałoby to znaczenia. No myślę, że to jest coś takiego, gdzie akurat może mi łatwiej mówić. Harcerstwo traktuje o braterstwie na co dzień, a nie ma chyba większego oddania niż oddanie kawałek siebie w tej czy innej formie.
Myślisz, że wszyscy harcerze tak o tym mówią jak ty? Od każdego bym usłyszała taką odpowiedź?
Oczywiście, że nie. Im więcej harcerzy, tym więcej zdań i dyskusje w tym temacie były oczywiście poruszane. Za czasów, kiedy ja byłem tam komendantem Chówca, myślę, że dzisiaj, nie wiem czy młodzież dzisiaj w tym temacie debatuje i rozmawia, natomiast no, wychowanie młodego patrioty jest bardzo trudną rzeczą w obecnych czasach. Nigdy też łatwe nie było. Nas obecne czasy nie ułatwiają, bo dużo w internecie można doczytać i stąd coraz młodsze osoby mają coraz więcej innych zdań i rzadko kiedy szanują i traktują autorytety, więc ta dyskusja jest zawsze płomienna, ciekawa. Nie ma lepszego przykładu niż samemu pójść pokazać, że tak, ja już to zrobiłem i już.
Czy jesteśmy w stanie oddać swoje narządy, podjąć taką decyzję, by takie narządy były wykorzystane po naszej śmierci? Czy za życia także podejmujemy tak świadome decyzje dotyczące na przykład przeszczepów rodzinnych? O tym dziś rozmawiamy w każdej sprawie w Radiu Łódź. 606 78 78 78 to telefon do studia. Czekam na Państwa głosy w tej sprawie. studio@radiolódź.pl to adres mailowy dla tych, którzy wolą do nas napisać, a nie zadzwonić, ale można też pisać i komentować na radiowym Facebooku. No to zapytajmy specjalistów właśnie o to, jak to jest z transplantologią w Polsce, jak wyglądają statystyki. Jesteśmy też w dość szczególnym okresie, bo przecież pandemicznym i tutaj zarówno jeśli chodzi o liczbę przeszczepów, ale także samych badań profilaktycznych, no to te statystyki są o wiele niższe, bo sytuacja jest wyjątkowa, ale o tym, że brakuje dawców mówimy w Polsce od lat, ale jak się okazuje, z jednej strony dawców brakuje, ale jeśli chodzi o pewnego rodzaju deklaracje co do tego, czy bylibyśmy w stanie oddać narządy, no to tutaj raczej te wyniki są optymistyczne. Ale o tym teraz profesor Adam Durczyński, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii ze szpitala imienia Barlickiego w Łodzi.
Po pierwsze, Polacy są chętni do oddawania narządów. Jak wskazują wszystkie badania ankietowe, nasza zgoda na transplantologię to jest rzędu 96-8%. Ludzi, którzy mówią tak, to jest świetny pomysł, nie zabierajmy narządów do nieba. Natomiast jeśli zejść troszeczkę niżej i zacząć pytać szczegółowo, inaczej zadając pytania, to znaczy, czy pani oddaliby narządy dla celów medycznych swojego tragicznie na przykład zmarłego dziecka, wówczas okazuje się, że już tylko 46% ludzi mówi tak. Co to oznacza? Oznacza to tylko tyle, że po raz kolejny te nasze deklaracje są w pewnym stopniu powierzchowne.
Teoretyczne.
Tak, teoretyczne i musimy brać pod uwagę ekstraordynaryjność całej sytuacji. Dlatego tak ważna jest edukacja w transplantologii. Po to, żeby temat transplantologii nie był tematem tabu w naszych rodzinach. Po to, żebyśmy w tej sytuacji nagłej, bo nagle trzeba podejmować decyzję, bo wyobraźmy sobie sytuację rodziny, która rano spożywa śniadanie i o godzinie 11-12 ktoś dostaje telefon ze szpitala, że trzeba przyjechać, bo jest w ciężkim stanie członek rodziny i w takich sytuacjach trzeba podejmować te decyzje. Jeżeli nie mamy pełnej wiedzy na temat tego, jaki był stosunek do transplantologii naszego członka rodziny, również trudno nam będzie wziąć tę odpowiedzialność. Natomiast jak wygląda transplantologia w Polsce? To jest temat bardzo skomplikowany, a w szczególności skomplikowany po okresie pandemii, gdzie pandemia właściwie obnażyła wszystkie słabości naszej służby zdrowia, bo z jednej strony obnażyła niewystarczające nakłady pieniężne na służbę zdrowia, braki kadrowe, ale co najważniejsze właśnie w przypadku transplantologii, to przede wszystkim luki pokoleniowe. Luki pokoleniowe, bo ja przypomnę, że żeby przeszczepić narząd, to jest kilkanaście lat praktyki i edukacji chirurga, zanim on sam podejdzie do stołu operacyjnego i wykona ten zabieg.
Czyli z jednej strony mamy problem z taką decyzyjnością w praktyce, kiedy już dochodzi do konkretnego wyboru, jeśli chodzi o nas Polaków, ale z drugiej strony brakuje też wykształconej w tym sektorze kadry.
Transplantologia, szczerze powiem, z punktu widzenia lekarza wcale nie jest przyjazną dziedziną, bo to jest życie na gwizdek. Nigdy nie wiemy, gdzie i kiedy znajdzie się dawca. Tak więc sytuacje, kiedy chirurg-transplantolog musi wychodzić z Wigilii, z Bożego Narodzenia, z Sylwestra czy też z teatru, będąc na randce z żoną, to
żeby
jest
operować.
Chleb powszedni transplantologii. Tak więc jest to ciężka praca i ciężka dziedzina medycyny dla lekarza, szczególnie zabiegowca. Tutaj dotykamy szerszego problemu, to znaczy coraz mniej młodych lekarzy wybiera jako specjalizację dziedziny zabiegowe. Ja tylko przypomnę, że średnia wieku chirurga w województwie łódzkim to jest 58 lat. To jest po raz kolejny to, o czym mówiłem, ta luka pokoleniowa, która na pewno nas dotknie i my powoli zaczynamy to obserwować.
Do rozmowy z profesorem Adamem Durczyńskim jeszcze będziemy dzisiaj wracać w programie W każdej sprawie w Radiu Łódź. Przypomnę numer telefonu 606 78 78 78. Dziś rozmawiamy o trudnym, delikatnym temacie, o transplantologii, o tym, czy jesteśmy gotowi oddawać nasze narządy do przeszczepu, tak by pomóc innym w leczeniu, pomóc innym także często po prostu uratować życie. Czy to raczej jest wciąż temat tabu, czy nie zastanawiamy się nad tym za życia, co stanie się z naszymi narządami już po śmierci. 606 78 78 78. Ciekawa jestem, czy mają Państwo też jakieś doświadczenia w tym temacie. Może warto się nimi także podzielić, bo jak słyszeliśmy, edukacja jest wciąż kluczowa, jeśli chodzi o taką świadomość społeczną dotyczącą transplantologii, a jak wynika z danych za 2020 rok, to pod koniec grudnia oczekujących na przeszczep w Polsce było blisko 5 tysięcy osób. Największa liczba pacjentów oczekiwała na przeszczep rogówki oka, to blisko 3 tysiące, oraz nerki, nieco ponad 1000 osób. Na serce czekało 415 osób, na płuca 165, na wątrobę 138, na trzustkę 15, a na kończynę górną 16 chorych. To są dane z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw transplantacji i dane, które także pokazują, że od lat liczba oczekujących dawców wciąż rośnie. Tak było także przed pandemią, no a sytuacja pandemiczna wpłynęła na te statystyki także stanowczo. Pytanie tylko, czy to nie jest wciąż temat tabu, którego boimy się podejmować, no bo są to jednak jakieś graniczne doświadczenia. Jak to wygląda u Państwa? 606 78 78 78 studio@radiowoj.pl i radiowy Facebook do dyspozycji, ale w naszym dzisiejszym programie nie zabraknie też takich pozytywnych przykładów, dla których decyzja o oddaniu narządu była wręcz oczywista, bo chodziło o to, by pomóc swojemu dziecku. Ewa Wiatr, posłuchajmy.
Ja jestem dawcą nerki dla mojego syna Ignacego, 11-latka. I muszę powiedzieć, że to była decyzja bardzo świadoma, bardzo byłam od początku zdecydowana. My tak naprawdę żyliśmy już z taką świadomością, że do tego przeszczepu pewnie będzie musiało dojść. Ignacy od początku tak naprawdę miał ogromne problemy z nerkami, praktycznie tylko jedna funkcjonowała i ona słabła z każdym rokiem. I tak chyba zawdzięczamy tylko swojej wytrwałości, no i genialnym lekarzom, których spotkaliśmy na naszej drodze medycznej. I tak naprawdę od początku braliśmy taką możliwość pod uwagę.
Przeszczep rodzinny właśnie, nawet, tak?
Tak, przeszczepu rodzinnego, że w momencie, gdyby nie było dawcy zewnętrznego, że od 2 lat byliśmy na liście oczekujących. I rzeczywiście nawet przez moment była taka szansa, że może być taki przeszczep zewnętrzny, bo mieliśmy telefon w środku nocy, natomiast pechowo się tak złożyło, że wtedy Ignacy był chory na COVID, był pozytywny i niestety taka operacja nie mogła mieć miejsca. Niemniej to nie zmienia postaci rzeczy, że od początku wiadomo było, że czy ja, czy mąż będziemy takimi dawcami.
Bo to jest też z punktu widzenia medycznego i też rokowań takiego przeszczepu, przyjęcia się takiego przeszczepu, jest to większe prawdopodobieństwo, tak, że to się uda.
Jest większe prawdopodobieństwo, można dokładnie zbadać zgodność, bo przecież no, oboje byliśmy z mężem zdecydowani. Okazało się, że ja na szczęście mam lepsze wyniki badań, jeśli chodzi o taką zgodność tkankową. I tak naprawdę to, jeżeli mogę mówić o lękach związanych...
No właśnie, czy były jakieś obawy, ten moment, kiedy trzeba było już podjąć tę ostateczną decyzję? Bo myślę, że kiedy człowiek też jest na tym etapie przygotowań, rozważań, też w tych sytuacjach takich rodzinnych pewnie te decyzje podejmuje się zupełnie prawie automatycznie, jak się domyślam, bo chodzi o to, by pomóc najbliższej osobie, dziecku w tej sytuacji. No chyba nie ma jeszcze dla matki takiej bardziej oczywistego wyboru, mam wrażenie. Oczywiście nie chcę też generalizować.
Oczywistego wyboru, dlatego nie ukrywam, że dla mnie takim większym aż problemem moralnym jest to zdziwienie, które wywołuje informacja, że byłam dawcą.
Czyli jest takie zdziwienie.
I jest to zdziwienie. Tak naprawdę miałam, tak jak już wspomniałam, dwa lęki, zupełnie irracjonalne. Jeden był bardzo poważny, czyli to był mój lęk, że się nie nadam jako osoba, że będą jakieś przeciwwskazania medyczne i wtedy będziemy mieli dosyć duży problem i trzeba będzie rzeczywiście czekać na nadawcę zewnętrznego. A drugi lęk to już taki trochę irracjonalny, który na szczęście rozwiał bardzo szybko opiekujący się nami lekarz koordynujący te przeszczepy, też genialny, wspaniały doktor z Warszawy. I to, ten mój lęk był związany z tym, że bałam się, że po prostu może nastąpić coś po drodze, bo procedura przy przeszczepach dziecięcych jest taka, że dziecko jest w jednym szpitalu, a matka jest operowana, czy tam dawca, w drugim szpitalu na ulicy, przy ulicy Banacha w Warszawie, a jedyny ośrodek transplantologii no to jest przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Więc ta świadomość, że ta nerka będzie jechała i może nastąpić jakiś wypadek, jakiś korek.
Losowa sytuacja.
Z irracjonalnym lękiem. Natomiast rzeczywiście pan doktor powiedział, że proszę się nie obawiać. Samochód jest kierowany przez policję, policjanci są
jest w konwoju,
tak, ten samochód. No i później, kiedy już po całym zabiegu rozmawiałam z mężem, który przez cały czas był synem, wiem, że to takie trochę na zasadzie takiej absurdalnej sytuacji, ale oni widzieli przez okna wjeżdżający samochód z tą moją nerką. Weszła pani doktor, powiedziała, że no jak państwo widzieli, już nerka przyjechała i szykujemy się do zabiegu. Myślę, że to też było takie przez to, że brakowało w tym całym, tej całej procedurze takiej gwałtowności, bo my mieliśmy wyznaczony termin, wiedzieliśmy, że to nadciąga.
Czyli przychodziliście przez każdy kolejny etap, jak rozumiem, także ze wsparciem specjalistów, lekarzy, którzy tłumaczyli też, co się dzieje, tak? I co was czeka.
Tak, oczywiście, bo przecież tutaj zarówno ja byłam objęta, no to nie trudno powiedzieć, że to była jakaś pomoc psychologiczna, natomiast przechodziłam rozmowę psychologiczną, tak samo Ignacy, wszystkie zagrożenia za i przeciw co całej sytuacji. Na szczęście wszystkie zagrożenia, jakie były nam przedstawiane, to były tylko do tej pory, oby tak trwało, to były tylko takie lęki, jak ja nazywam to, lęki profilaktyczne, czyli coś, co może się wydarzyć, ale niekoniecznie się wydarzy. I na szczęście na ten moment idzie wszystko zgodnie z optymistycznym scenariuszem. A mogę powiedzieć tylko i zagwarantować to wszystkim słuchającym, że ja nie odczuwam tak naprawdę żadnej różnicy pomiędzy moim życiem przed tym 24 czerwca, kiedy nastąpiła operacja, a po. Nie zmieniło się nic w moim życiu, oprócz tej świadomości, że no rzeczywiście muszę trochę więcej wody pić, muszę pewnie jakoś tam uważać na jedzenie, ale to nie jest coś, co miałoby...
To radykalnie zmienia sposób naszego życia.
To powiedzmy, że muszę żyć tak, jak każdy uczciwie dbający o swoje zdrowie człowiek powinien, tak? Czyli nie muszę codziennie wcinać kilograma mięsa, czy jakoś nadużywać wszystkiego, co mogę, tylko zdrowo, tak? Muszę się zdrowo odżywiać. Na pewno plusem jest też dla mnie to, że jestem objęta taką opieką medyczną i mam co pół roku badania przeprowadzane i wtedy też wychwycane są jakiekolwiek odstępstwa od normy, gdyby takie miały nastąpić.
To Ewa Wiatr, która jest dawcą, była dawcą nerki dla swojego 11-letniego syna. Jak słyszeliśmy, ta decyzja zapadła wręcz automatycznie. Pani Ewa nie miała jakichś specjalnych wątpliwości, bo chodziło o zdrowie i życie jej dziecka. Pytanie, czy takie decyzje zapadają tak szybko, także wtedy, kiedy nie chodzi o naszych najbliższych, ale o zupełnie obcą osobę, która potrzebuje pomocy. Czy my jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na to, by otwarcie rozmawiać o tym, by oddawać narządy do przeszczepów także po naszej śmierci? Czekam na telefony w tej sprawie 606 78 78 78 studio@radiouś.pl i radiowy Facebook do dyspozycji. Proszę też pisać i komentować, co Państwo na to, czy mamy z tym problem, by szczerze, otwarcie o tym rozmawiać, czy to wciąż jest temat tabu, czy unikamy go, no bo jest w końcu związany także ze śmiercią, czyli z bardzo wrażliwym tematem, czy może wręcz przeciwnie, powinniśmy o tym otwarcie rozmawiać, by uświadamiać, że nasza nerka, nasze płuco to jest coś, na co czeka bardzo wiele osób w Polsce, bo liczba czekających na przeszczep wciąż, osób czekających na przeszczep wciąż się powiększa i ta lista jest coraz dłuższa, a niekoniecznie wydłuża się także lista potencjalnych dawców. 606 78 78 78.
Czy zgodziłaby się pani oddać organy?
Nie, to jest trudne pytanie.
Czy łatwo jest podjąć taką decyzję? Ja wiem, że pytam o osobę duchowną, która jakby ma inne podejście też, wiele innych przemyśleń niż wielu z nas. Mało jest dawców.
Mało jest dawców, znam, mam wśród znajomych osoby, które czekają na przeszczepy i też się nie mogą doczekać. Myślę, że chyba nie dojrzeliśmy jeszcze jako społeczeństwo do takich decyzji. Aczkolwiek no, potrzeba, wielka jest potrzeba w społeczeństwie właśnie, żeby otrzymywać organy od innych i też jest masa ludzi, którzy na te organy czekają. Jednakże myślę, że to jest kwestia też dojrzałości naszej. Mhm. Nie wiem, czy sama jestem na tyle dojrzała, by podpisać właśnie taką zgodę na danie tych organów w razie śmierci czy jakiegoś wypadku. Obawy. No na pewno no, mi się wydaje, że no, kwestia przeszczepów, kwestia dawania organów no, łączy się też z takim przeżyciem czy z takim doświadczeniem śmierci. A my o śmierci nie chcemy myśleć, nie? I to jest trudny temat, boimy się tego tematu. I myślę, że zamiast myśleć o śmierci, musimy myśleć o ratowaniu życia. I to jest ta kwestia spojrzenia na ten temat od innej strony.
Pytam, czy się ludzie zastanawiali nad kwestią transplantacji.
O, ja się nie zastanawiałam.
Nie.
To znaczy, temat znajomy, ale tak, żebym się zastanawiała, no to jeszcze nie. I może wiek nie ten, albo tak temat śmierci jest jeszcze może, powiedzmy, no, odległy się wydaje, tak? Odległy się wydaje, to tak człowiek jeszcze nie poszukuje po prostu.
Tak, ten temat wiąże się nierozerwalnie.
No, odsuwamy od siebie jednak i od najbliższych, żeby tego nie było, tak? Wiadomo.
606 78 78 78. Przed chwilą zadzwoniła do nas pani Antonina, która nie chciała wziąć udziału tak na żywo w audycji, ale podzieliła się też taką refleksją, że ona wręcz chciałaby oddać, jest gotowa oddać wszystkie swoje narządy po śmierci i pytała, jak może taką wolę wyrazić. Oświadczenie woli to jest rzecz, którą po prostu możemy nosić przy sobie, którą możemy mieć w dokumentach, ale kluczowe jest także to, by nasi najbliżsi wiedzieli o tym, że mamy taką chęć i wolę, by to oni mogli przekazać też taką decyzję lekarzom, którzy będą z taką propozycją mogli wyjść po śmierci. Mamy telefon w tej sprawie. Halo, halo, dzień dobry. Radio Łódź się kłania.
Dzień dobry, pozdrawiam redakcję. Artur Stały Słuchacz. No, ja niestety będę musiał wrzucić do tej audycji troszeczkę wątpliwości, pani redaktor.
Bardzo proszę.
Dlatego, że na przykład, jeżeli chodzi o dane dawców szpiku kostnego, no to są dane biogenetyczne, tak? I nie wiadomo, gdzie po prostu te dane idą i kto co z nimi robi, bo nawet Polskie Towarzystwo Transplantologii miało sporo zastrzeżeń co do tej fundacji DKMS.
Czyli są obawy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo takich
tak,
informacji.
Oczywiście, bo to są dane wrażliwe człowieka. I te dane korporacje po prostu zbierają, także każdy kij ma dwa końce. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby ludzie wyrażali wolę, czy chcą po prostu oddać te narządy w razie wypadku, czy nie. Aczkolwiek no tutaj, jeżeli chodzi o to taką samowolę no, lekarską, no trochę mi się to kłóci, no ale
Znaczy samowoli nie ma, tak? Tak naprawdę jest domniemanie zgody, jeżeli...
No domniemanie, no...
Ale jesteśmy, no redaktor, jesteśmy tak, no że mamy także, mamy także możliwość i każdy z nas ma taką możliwość wyrażenia formalnego sprzeciwu i wtedy jest to sprzeciw absolutnie wiążący. Natomiast...
No, no tak, ale tak, pani tak. redaktor, no dobrze. Okej, okay. No ginie na przykład syn w wypadku, czy córka. Nie życzę tego nikomu. I nagle się okazuje, że zostają pobierane narządy. Ja nie wiem, jak jest sformułowane prawo, ale czy ktoś się pyta tej rodziny o zgodę?
I zwyczajowo tak jest, że lekarze pytają o zgodę, to jest przyjęte.
No jeżeli tak.
I tak jest, tak jest to raczej powszechnie stosowane. Bardzo dziękuję panu za ten telefon. Ja myślę, że wątpliwości przy tym temacie jest dużo i warto właśnie o tym rozmawiać, by także te wątpliwości rozwiewać, też uświadamiać, na czym ten cała ta procedura polega. O tym jeszcze będziemy dziś także w programie rozmawiać. 606-78-78-78 o obawach, o wątpliwościach, o państwa refleksje dzisiaj pytamy, bo o nich właśnie rozmawiamy. Czy my jako Polacy, jako społeczeństwo jesteśmy w stanie otwarcie rozmawiać także o tym, by nasze narządy po śmierci mogły być wykorzystane, mogły być potencjalnie służyć jako narząd komuś innemu. Czy to są tematy tabu, czy jednak coraz częściej już pojawiają się także w naszych rodzinach, bo ta świadomość naszej zgody jest także niezwykle istotna, jeśli chodzi właśnie o to, co potem po śmierci się stanie. Radio Łódź, dzień dobry, mamy kolejny telefon w tej sprawie.
Dzień dobry, Alicja. Moje zdanie w tej sprawie jest takie, że jeżeli ktoś wyrazi taką zgodę, a jeszcze na przykład na piśmie, to według mnie nie powinno się już pytać rodziny.
Czyli jednak dla pani to oświadczenie danej osoby jest kluczowe, tak?
Tak, tak.
No ale zawsze może być też takie domniemanie ze strony rodziny, członków rodziny czy osób najbliższych, że być może ta osoba po prostu nawet nie miała świadomości tej wiedzy. No tutaj znów wracamy do tego elementu edukacji właśnie społecznej, świadomości na ten temat. Takie wątpliwości panią nie przekonują?
Nie, to mnie nie przekonuje. Uważam, że jeżeli ktoś taką wolę oświadczył, zapisał, to powinno być wystarczające.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos. Serdecznie pozdrawiam. Czekam na kolejne 606 78 78 78. Telefon do studia. studio@radiowoz.pl. Nasz adres mailowy i oczywiście radiowy Facebook do dyspozycji. Przy tej dyskusji, przy dyskusji o transplantologii w Światowym Dniu Transplantologii pojawiają się także często wątpliwości natury etycznej, moralnej czy religijnej. Zapytałam więc księdza Pawła Kłysa, rzecznika łódzkiej kurii, czy są kościelne regulacje dotyczące tego właśnie tematu.
Gościu mówi wprost, że samo oddawanie narządów, szczególnie po śmierci, jest czynem bardzo szlachetnym. Jak najbardziej możemy się dzielić, wyrażając zgodę za życia do pobrania naszych organów, aby mogły pomóc służyć innym. Natomiast jest czymś nie do przyjęcia, jeżeli to pobranie narządów dokonane zostałoby no właśnie bez zgody dawcy lub tych bliskich, którzy mają prawo do tego, aby zarządzać ciałem osoby zmarłej. Tak więc jeżeli chodzi o pobieranie narządów po śmierci, jak najbardziej, jeżeli jest zgoda osoby, która zmarła, bądź tych, którzy mogą zarządzać ciałem człowieka, osób pewnie najbliższych, tutaj nie ma przeszkody, jeżeli chodzi o Kościół. Natomiast za życia, jeżeli byśmy chcieli podzielić się swoimi narządami, Kościół mówi tutaj o tym, żeby może się to dokonać oczywiście w sposób wolny, jeżeli nie ucierpi osoba, która te narządy oddaje. Tak? Nie możemy kosztem siebie, szkodząc sobie na zdrowiu, pomagać drugiemu człowiekowi. Tak?
Bo... A jak rozumiem, idea oddawania narządów, tak by poprawić życie, jakość życia, zdrowie, czy uratować w końcu zdrowie drugiego człowieka, jest przez Kościół jak najbardziej akceptowalna i wręcz promowana.
Tak, dokładnie. Natomiast wtedy i tylko wtedy, gdy nie będzie to z uszczerbkiem na zdrowiu osoby chcącej podzielić się swoimi narządami.
A proszę powiedzieć, czy ksiądz w swoich doświadczeniach, także w swojej praktyce spotyka się z takimi pytaniami, obawami, wątpliwościami od wiernych, którzy zastanawiają się, czy to jest zgodne właśnie z religią, którą wyznają? Czy mają tutaj takie wątpliwości?
Spotkałem się kiedyś z takim pytaniem rodziny osoby zmarłej, z takimi wątpliwościami, czy nie powinno ciało pójść całkowicie do ziemi, oddać Panu Bogu człowieka, tak jak został stworzony przez Pana Boga. Lekarze prosili o to, czy można byłoby pobrać narządy dla kogoś, które komuś te narządy mogłyby uratować życie. I tutaj rodzina przyszła z takimi wątpliwościami, z takimi pytaniami. No i tak jak przed chwileczką powiedziałem, oczywiście, jeżeli to ma komuś pomóc, jeżeli ten w tym drugim człowieku może żyć osoba zmarła, pomagając jej w życiu, pozwalając jej żyć, to jest czyn jak najbardziej chwalebny i moralnie dozwolony.
To ksiądz Paweł Kłys, rzecznik łódzkiej kurii, który chyba rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące także stanowiska kościoła wobec transplantologii. Mamy kolejny telefon w tej sprawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I co pan na to? Według pana to jest temat dla nas tabu? Wciąż?
Wie pan co, ja straciłem żonę i po prostu z córką oddaliśmy narządy nerki dla innych osób bez wahania, bo żona była śpiące dwa tygodnie, była odłączona i bez wahania oddaliśmy.
Nie było wątpliwości?
Nie było wątpliwości. Wiem, że ktoś cierpiał na nerki, na dializy, na ten i po prostu oddaliśmy te nerki bez wahania. Jestem za oddaniem narządów.
Bardzo panu dziękuję za ten głos. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Życzymy. W trudnych, granicznych doświadczeniach, sytuacjach podejmowane są właśnie takie decyzje. Często wtedy, kiedy nie możemy sobie dać rady z tym, co się dzieje, podejmujemy także decyzje o zdrowiu i życiu innych osób. Profesor Adam Durczyński jest dzisiaj także gościem naszej audycji. Przypomnę, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii Szpitala im. Barlickiego w Łodzi, który też nam przybliża sytuację w Polsce dotyczącą statystyk, także jeśli chodzi o specyfikę regionu łódzkiego.
Generalnie, jeśli chodzi o narządy, to mamy permanentny niedobór narządów i to wszystkich narządów unaczynionych, które możemy przeszczepiać, bo dawców mamy niewystarczającą liczbę. Stąd też poszukiwanie ciągłe tych nowych źródeł pobierania narządów. Przypomnę, że są to dawcy zmarli, są to dawcy żywi, ale w przeciągu ostatnich kilku dni, gdzie pobrano i przeszczepiono nerkę od zwierzęcia, od świni, oczywiście odpowiednio skonstruowanej, że tak się wyrażę, pod względem genetycznym w postaci wynokautowanych galaktyn, takich, które nie spowodują nadostrego odrzucania przeszczepionego narządu od zwierzęcia. Tak więc niedobór narządów do przeszczepienia dotyczy właściwie wszystkich narządów, które przeszczepiamy. Stąd też tak ważna jest ta świadomość społeczna, stąd też tak ważna jest ciągła edukacja społeczeństwa w tym zakresie i również mobilizowanie do tego, że to jest szlachetny dar dla drugiego człowieka. Najbardziej szlachetny, jaki możemy zrobić.
A jak Polacy wypadają na tle innych Europejczyków? Trzymajmy się właśnie na Europie, ale może na całym świecie. Czy u nas ta świadomość jest stosunkowo niższa od świadomości na przykład mieszkańców Europy Zachodniej? Czy raczej to jest trend, który jest spójny dla większości społeczeństw?
Jeśli chodzi o tę świadomość, to myślę, że ona jest porównywalna do innych krajów. Jeśli chodzi o przeszczepy od dawców zmarłych, jesteśmy gdzieś takiej środkowej europejskiej. To, co na pewno jest słabo rozwinięte w Polsce, to dawstwo od dawców żywych. I tutaj na pewno jest wiele do zrobienia, gdyż ten odsetek dawstwa żywego w przypadku Polski to jest na poziomie jedynie około 5%. Dlatego tak ważna po raz kolejny jest właśnie edukacja, rozmowa z chorymi, ich rodzinami, no i przedstawianie również takiej możliwości terapeutycznej, jaką jest przeszczep. A wiemy, że przeszczep, dla przykładu przeszczep nerki, przedłuża życie chorego dializowanego dwukrotnie. Tak więc jest to walka o życie człowieka.
A możemy mówić też o jakiejś specyfice regionu łódzkiego, województwa łódzkiego? w dziedzinie transplantologii właśnie, tej świadomości?
O tej specyfice regionu łódzkiego mogliśmy mówić już przed pandemią, bo zauważyliśmy, że liczba przeszczepów w naszym województwie stopniowo zaczyna spadać. Jest to związane z wieloma aspektami, jak zawsze w takim przypadku. Liczba szpitali, które zgłaszały chorych jako potencjalnych dawców, topniała. Stąd też nasze inicjatywy, moje jako konsultanta wojewódzkiego, różnego rodzaju programów edukacyjnych, spotkań również z takimi ośrodkami, dzięki czemu możemy rozszerzać tę grupę szpitali, która zgłasza dawców. Ja nie muszę przypominać, że cały proces zaczyna się od dawcy, zaczyna się właśnie od narządu, który możemy przeszczepić.
Dziś Światowy Dzień Donacji i Transplantacji, dlatego w każdej sprawie w Radiu Łódź rozmawiamy o tym, czy Polacy chcą oddawać narządy do przeszczepów, czy jest problem z dawcami, czy my w ogóle o tym rozmawiamy w gronie najbliższych, rodziny, o tym, co powinno się stać z naszymi narządami po śmierci.
Nigdy się nie zastanawiałyśmy, więc ciężko nam odpowiedzieć.
Jeszcze się człowiek nie martwi chyba, za wcześnie, żeby cokolwiek.
Myśli pani, że jak troszkę będziemy starsi, to się zaczniemy zastanawiać?
Myślę, że tak to będzie.
Czy były w rodzinie rozmowy na temat...
Rozmawialiśmy jeszcze na ten temat.
Nie. Mówi pani jeszcze, czyli...
Teraz tak właśnie, jak pani zaczęła o tym mówić.
Czy skoro już zapytałam, czy pani byłaby skłonna takie oświadczenie woli podpisać?
Teraz nie wiem. Nie wiem, ogólnie bym musiała nad tym się mocno zastanowić. Trudne pytanie.
Raczej ja na pewno bym była w stanie wyrazić zgodę na to, dlatego że ratuję komuś życie, tak? I jakaś cząstka mnie zostaje gdzieś tam.
Czy miałoby to znaczenie dla kogo? Dla kogoś z rodziny, czy dla kogoś obcego?
Wie pani co, no na pewno w pierwszej kolejności, gdyby rodzina potrzebowała, tak? Ale na pewno, gdyby w rodzinie nie było tego potrzeba, no to chciałabym, żeby to dla kogoś, czy dla dzieci przede wszystkim, bo człowiek też ma dzieci i chciałby ratować dzieci przede wszystkim też. U nas w rodzinie też się nigdy tego tematu nie poruszało. Myślę, że mało jest informacji w ogóle w telewizji, tak? Czy w radio, czy w telewizji, to jest... Nie są te tematy poruszane w ogóle. Przede wszystkim ten temat jest taki tabu, jest rzadkością.
Zawsze jest nam łatwiej podjąć jakieś decyzje, poświęcić się, jeżeli mamy osobę chorą w rodzinie, czy wśród najbliższych znajomych, bo to jest osoba, którą my znamy.
Czy się pani kiedyś zastanawiała, czy byłaby pani w stanie oddać na przykład nerkę albo inny narząd?
Tak, oczywiście. Nie jest trudny temat.
Łatwa decyzja?
Łatwa, bo jak ktoś stracił kogoś bliskiego, no to dla niego to jest łatwiej wyrazić zgodę, czy po prostu tak...
606 78 78 78. Ostatnie minuty, by zabrać głos w naszej dzisiejszej dyskusji. Ja przypomnę, że w dniu, Światowym Dniu Transplantologii rozmawiamy o tym, czy to temat tabu, czy my rozmawiamy także sami o temacie ewentualnych oddania naszych narządów po śmierci, tak by one mogły pomóc komuś, kto takiej potrzeby, takiej pomocy potrzebuje. To jest pytanie do państwa także. 606 78 78 78, ale w naszej audycji także przykład osoby, która zdecydowała się na przeszczep, oddała nerkę swojemu dziecku, ale jak sama powtarza i podkreśla, różny jest odbiór społeczny jej decyzji. Posłuchajmy Ewa Wiatr.
Już tak naprawdę, no było to co prawda bardzo dla mnie miłe, bo lekarz w szpitalu przy Banacha w Warszawie, kiedy już tam się szykowałam do wyjścia, no i powiedział, że zrobiłam wielką rzecz, że bardzo mnie szanuje. I jest to rzeczywiście odwaga z mojej strony. Ja mu wtedy odpowiedziałam, wiem, panie doktorze, czasami mam większy problem kupując sukienkę w sklepie z wyborem, z podjęciem decyzji. Co tu było do rozważania? No po prostu musiałam ratować moje dziecko. No i rzeczywiście spotykam się z takim czasami aż, no ojej, jaka ty jesteś odważna, jaka jesteś wielka mama.
Heroiczna wręcz. Tak dalej.
Tylko, że ludzie, kochani, my mieszkamy w kraju, w którym ten procent chrześcijan, katolików tam sięga chyba już, nie wiem, w naszej kulturze niejako też, tak, w naszym przekazie takim, obojętnie czy jesteś wierzący, niewierzący, praktykujący czy niepraktykujący, to jako społeczeństwo mamy to takie zakodowane poświęcenie, tak, oddawanie życia. Już pomijam to wszystko, co się dzieje w naszej takiej historii, żeby mi się odezwał historyk we mnie oczywiście, ale no takiej powstańczo
meteorologicznej, tak.
I w tym momencie zastanawianie się nade mną, kiedy to było bez straty dla mojego zdrowia, uratowanie życia dziecka i robi się z tego coś, co jest takie bohaterskie, to wydaje mi się, że trochę mamy poprzesuwane coś na tej osi rozumienia bohaterstwa. Ja się nie czuję bohaterką, ja po prostu zrobiłam to, co powinnam zrobić jako matka i koniec. No.
A czy myśli pani, że ta decyzja przyszłaby z taką łatwością i byłaby wręcz tak oczywista, gdyby chodziło o pomoc zupełnie obcej osobie, nie własnemu dziecku, nie osobie najbliższej?
No powiem, że to było dosyć trudne pytanie. Myślę, że wiedząc, że wymaga tego sytuacja, to pewnie bym mocno to rozważała. Znaczy ja jestem dawcą, zarejestrowana jako dawca szpiku, ale to było już od paru lat, do tej pory jeszcze nie trafiłam na swojego bliźniaka, aby można mu było dać mój szpik.
Ale taka natomiast możliwość potencjalnie funkcjonuje, prawda?
Tak, tak. Jestem zarejestrowana w fundacji i jeżeli tak będzie, to się oczywiście nie zawaham przez sekundę. No nerki już nie oddam, bo już oddałam.
Jedna musi być.
Tak, naprawdę nie bardzo już mam co oddać, ale nie widzę powodu, żeby się bać oddawania organów. Na pewno uważam, że pięknym gestem jest oczywiście zostawianie tych informacji o możliwości pobierania organów po śmierci. I tutaj to niedyskutowalna dla mnie jest sytuacja.
To Ewa Wiatr i jej doświadczenie, która jest dawcą nerki dla swojego syna. Życzymy dużo, dużo zdrowia. Proszę pozdrowić nas także 11-letniego Ignacego. Mamy nadzieję, że najtrudniejsze już za wami. A zupełnie na koniec tej dzisiejszej audycji jeszcze kilka słów o samej procedurze dotyczącej ewentualnego oddania naszych narządów do przeszczepu. Raz jeszcze profesor Adam Durczyński ze Szpitala imienia Barlickiego w Łodzi.
W Polsce obowiązuje ustawodawstwo, bo przypomnę, że transplantologia to jedyna dziedzina medycyny skodyfikowana prawnie. Zawód lekarza jest zawodem wolnym. Jeśli ja operuję jako chirurg-onkolog, to tylko od mojej decyzji zależy, czy ja wytnę guz, czy nie. Natomiast jako transplantolog, jako osoba, która uczyła się do egzaminu specjalizacyjnego z transplantologii, ja bazowałem przede wszystkim na ustawie prawnej, gdzie wszystko jest skodyfikowane i opisane, w jaki sposób postępować w przypadku transplantologii. To ustawodawstwo polskie jest dosyć nowoczesne, ponieważ my nic nie musimy robić, żeby zostać dawcą. To znaczy każdy z nas jest potencjalnym dawcą. W Polsce obowiązuje zasada zgody domniemanej. To dopiero wyrażenie sprzeciwu przeciwko tej zgodzie w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów za życia jakby zwalnia z nas tego obowiązku bycia dawcą. To jest teoria, natomiast w praktyce zawsze również rozmawiamy z rodzinami. Ten odsetek odmów rodzin jest na poziomie około 10% w Polsce, więc nie jest tak
nie
wysoki,
jest to dużo.
Ale tak, ale to jest nadal 10% narządów, które możemy dodatkowo pobrać dla celów transplantologii.
A jakie najczęściej, jeśli w ogóle pojawiają się takie argumenty, które przemawiają za tym, że te rodziny nie decydują się na oddanie narządu na przykład swojego bliskiego po jego śmierci? Czy tutaj są także brane pod uwagę te kwestie etyczne, moralne, religijne?
Nie, myślę, że problem leży gdzieś indziej. Po raz kolejny, jak mantrę powtarzam, świadomość i edukacja. My się boimy nieznanego. Rodzina, która widzi potencjalnego dawcę, widzi człowieka, który leży na łóżku szpitalnym z zamkniętymi oczami, podłączonego do respiratora, który rusza jego klatkę piersiową, oczywiście pewnie nie mając świadomość tego, że to maszyna oddycha, i widzi monitor, który zapisuje ciśnienie i tętno. To jest obraz człowieka w śmierci, również w śmierci mózgowej. Jeżeli mamy taki obraz przed oczami i cały czas odwołuje się do tej sytuacji ekstraordynaryjności i tego, że ta cała sytuacja
to są doświadczenia,
nagła,
tak, doświadczenia graniczne, tak, dla każdego z nas.
I na tym wszystkim przychodzi lekarz, który mówi, że czy koordynator, osoba, która przeprowadza rozmowy z rodziną, że nie ma tutaj szans i myślimy o wysunięciu podejrzenia śmierci mózgu,
wówczas może to budzić sprzeciw. Dlatego tak ważna jest edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja.
To już tak zupełnie na koniec zapytam. W Pana bogatym doświadczeniu pewnie takich sytuacji, w których osoba, która otrzymała taki narząd i której udało się uratować życie, przedłużyć to życie, poprawić jego jakość, pewnie taka wdzięczność jest czymś zupełnie bezcennym i nieocenionym. Pewnie był Pan też świadkiem takich sytuacji.
Tak, no oczywiście mamy wielu pacjentów, z którymi również mamy kontakt. No takie sytuacje, kiedy dorosły mężczyzna po przeszczepieniu ma nerki, ma łzy w oczach ze szczęścia, to są pewne rzeczy, które budują nas, transplantologów, i które rzeczywiście dają siłę do wykonywania tego trudnego zawodu.
To my życzymy, oby tej siły nigdy nie zabrakło, i też najlepsze życzenia w dniu chyba waszego także święta, Światowy Dzień Transplantologii dzisiaj, dlatego tak trudny temat w każdej sprawie w Radiu Łódź, ale jak słyszeliśmy, warto rozmawiać, bo warto też pamiętać o edukacji, która jest podstawą podejmowania przez nas różnych, także tych najtrudniejszych decyzji. Dziękuję za dziś i do usłyszenia. Kłaniam się. Agata Gwizdała.
Radio Łódź w każdej sprawie.